Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej.
Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Dobry wieczór, Ewa Dąbska, witam Państwa serdecznie i dziś zapraszam na opowieść o pisarzu trochę zapomnianym, a bardzo niesłusznie. Znamy go głównie z ekranizacji jego powieści. Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Któż nie oglądał Znachora, któż nie oglądał kariery Nikodema Dyzmy, czy też może kiedyś serialu Doktor Murek. Jego życiorys mógłby posłużyć za kanwę do dobrego filmu fabularnego. Zaczynał jako zecer w drukarni. Przypadek zrządził, że zaczął pisać. Stał się milionerem. Fenomen Tadeusza Dołęgi-Mostowicza zaskakuje do dziś. Krytycy nazywają go pisarzem pierwszorzędnie drugorzędnym. Z pewnością można powiedzieć, że Tadeusz Dołęga-Mostowicz jest klasykiem literatury popularnej. Był najbardziej chyba znanym twórcą takiej właśnie literatury, złośliwie nazywanej kiedyś dla kucharek, w dwudziestoleciu międzywojennym. I dziś warto, bardzo warto, przeczytać jego książki. Tak więc zapraszam Państwa na opowieść o Tadeuszu Dołędze-Mostowiczu.
Wieczorne spotkania.
Przytoczę teraz obszerny fragment artykułu, który ukazał się w Newsweeku 22 września roku 2002, a nosił tytuł Niewygodna pamięć i czarna legenda. W tymże artykule czytamy. W istocie do końca lat 80. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, nie znajdując obrońców, pozostawał w historii playboyem rozbijającym się po Warszawie luksusowym bikiem, maszyną do szycia książek i maszyną do liczenia pieniędzy, jak go nazywano. Zapamiętano go jako gospodarza eleganckiego pałacyku u zbiegu ulic Pięknej i Alei Ujazdowskich w Warszawie, pełnego służby, w którym nikt nie widział choćby jednej książki, ale na zbytkownych przyjęciach chcieli tam bywać wszyscy warszawiacy. Obliczano, że zarabia kilkakrotnie więcej niż premier i prezydent Rzeczpospolitej razem wzięci. Przypisywano mu niezliczone romanse i lokując gdzieś na marginesie literatury, nazywano Balzakiem dla mas. I odmawiano mu szacunku. Gdy w roku 1987 ukazała się pierwsza poważna naukowa praca o Dołędze autorstwa profesora Józefa Rurawskiego, który, dodam, będzie dziś mówił w naszej audycji, okazało się, że o życiu pisarza w istocie niewiele wiadomo, że całą bazę źródłową stanowi ledwie kilka wywiadów, jakich udzielił, kilka fragmentów wspomnień ludzi mu współczesnych i kilka artykułów powojennych, głównie zresztą budujących jego czarną legendę. Tadeusz Dołęga-Mostowicz urodził się 10 sierpnia 1898 roku w Okuniewie na Witebszczyźnie. W sierpniu 1998 roku, w stulecie jego urodzin, w miejscowości Chłybokajena, w ścianie domu, w którym mieszkał, odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci krajana, a miejscowe nawiny podały, że matka Mostowicza pochodziła ze starego białoruskiego rodu herbu Dołęga. Uczył się w gimnazjum w Wilnie i przez kilka semestrów studiował prawo w Kijowie, gdzie związał się z Polską Organizacją Wojskową. Ze wspomnień siostry Jadwigi, notabene ostatniej żony premiera Felicjana Sławoja Skłodkowskiego, wynika jednak, że już z gimnazjum uciekł do wojska, by wziąć udział w walce o niepodległość. Wiadomo, iż był ochotnikiem w wojnie 1920 roku. Nikt jednak nie potrafi powiedzieć, co robił, gdzie walczył i co się z nim działo aż do roku 1922. Wtedy to znalazł się w Warszawie, gdzie pracował jako zecer, a następnie korektor w Rzeczpospolitej. Przypadek, jak podaje Jadwiga Skłodkowska, sprawił, że powierzono mu poważniejsze zadanie reporterskie. Tak rozpoczęła się niezwykła kariera dziennikarska Mostowicza. Pisał dziesiątki felietonów, szkiców, krytyk teatralnych. Przez swoje błyskotliwe, bezkompromisowe, ostre pióro stał się ofiarą głośnego w historii dwudziestolecia porwania i ciężkiego pobicia przez sympatyków Piłsudskiego. Po tym wypadku spędził w szpitalach ponad 3 miesiące i jeśli wierzyć przekazom rodzinnym, już w szpitalu zaczął pisać Ostatnią Brygadę. Następne lata w życiu Tadeusza Dołęgi, bo taki przybrał pseudonim literacki, przyniosły kilkanaście powieści, w tym najgłośniejsze – Kariera Nikodema Dyzmy, Bracia Dalcz i Spółka, Znachor, Profesor Wilczur czy Pamiętnik Pani Hanki. W połowie lat 30. był jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy. Zarabiał tysiące złotych, nie tylko na książkach wydawanych w blisko 30-tysięcznych nakładach, ale także na adaptacjach filmowych swoich powieści. Tuż przed wojną dwa scenariusze, w tym jeden dla Betty Davis, zakupiło Hollywood. Z wytwórni Warner Bros. Dostał propozycję napisania scenariusza o wojnie 1920 roku. A sam kończył Bolesława Chrobrego, powieść historyczną, której pisanie poprzedził gruntownymi studiami. Niestety ukończoną już książkę ktoś po prostu ukradł z opuszczonego we wrześniu 1939 roku mieszkania pisarza. Był człowiekiem sukcesu, to prawda, lecz prawdą jest także to, że był człowiekiem tytanicznej wręcz pracy. Pisał każdego dnia, obłożony książkami, a tych w jego domu, wbrew słowom oszczerców, nie sposób było policzyć. Jego przekaz beletrystyczny był potoczysty, oparty na realiach, a więc i przekonywający, pisał po latach Zdzisław Umiński, jeden z krytyków, którzy dostrzegli jego niezwykły talent. Takiego daru narracji nie jeden ze znacznie większych twórców mógłby mu pozazdrościć. Na pewno Mostowicz nie zmienił kształtu naszej literatury, nie wniósł do niej nowych propozycji artystycznych. Uczynił jednak więcej, niż mogłoby się wydawać. Pokazał kawał prawdziwego życia. Był to człowiek, który atakował rzeczywistość społeczną bez żadnego określonego programu, pisał Jerzy Broszkiewicz. Ale walił w to, co można nazwać sanacyjną strukturą Polski. Walił na odlew i bez gęsiej skórki na karku. Tyle Jerzy Broszkiewicz. W styczniu 1939 roku w związku z doroczną Nagrodą Młodych warszawski Czerwony Kurier, publikując głosy wybitnych pisarzy i poetów, po raz pierwszy zwrócił się także do Dołęgi z pytaniem o kandydatów. Jestem zasadniczo przeciwnikiem wszelkich nagród literackich, odpowiedział Dołęga. Miałyby one rację jedynie jako pomoc pieniężna dla początkujących lub gasnących talentów. U nas zaś stały się systemem jakiejś cenzurki, niedobrej w założeniu, a dowolnej w stopniowaniu. Nie jest to objawem zdrowym. Choroba, która trapi całe nasze życie publiczne, a którą nazwałbym rangomanią, w literaturze i w ogóle w sztuce nigdy nie wytrzymuje próby czasu, pisał Dołęga Mostowicz. Warto pamiętać te słowa, zastanawiając się nad zaskakującą dla krytyki ponadczasowością jego twórczości. 1 300 000 nakładów PRL-u. Do dzisiaj niedocenionej, by nie powiedzieć pogardzanej. Czytamy w artykule Niewygodna pamięć i czarna legenda, zamieszczonym w Newsweeku w roku 2002. Pod koniec programu jeszcze powrócę do tego artykułu. Za chwilę w naszym programie wypowiedzi profesora Józefa Rurawskiego, autora pierwszej biografii Tadeusza Dołęgi Mostowicza, pochodzącej z 1987 roku. Ale zanim zabrzmią słowa profesora Rurawskiego, posłuchajmy motywu z serialu Kariera Nikodema Dyzmy.
Thank you.
Radio PIK.
W wieczornych spotkaniach dziś klasyka literatury polskiej i bohaterem naszym jest Tadeusz Dołęga-Mostowicz. I teraz pierwszy fragment pochodzący z audycji Polskiego Radia z 1988 roku, audycji Krystyny Kraśniewskiej, w której wziął udział profesor Józef Rurawski. Audycja nosi tytuł Rzemieślnik doskonały. Profesor Józef Rurawski, przypomnę, jest autorem pierwszej biografii pisarza pochodzącej z roku 1987. Posłuchajmy profesora Józefa Rurawskiego.
Problem, który mnie najbardziej zdumiewał i który mi kazał tę książkę napisać, to znaczy jak to się stało, że z całej powodzi, z całej masy tych twórców tak zwanych drugorzędnych, tego obiegu, który dzisiaj nazywamy trywialnym czy popularnym, który zaspokajał nieco inne potrzeby oczywiście niż obieg wysoki, tych wszystkich Marczyńskich, Nasielskich, Urkenachalników, Piaseckich i tak dalej, Zarzyckich, że z nich wszystkich właśnie pozostał żywotny i czytelny Dołęga-Mostowicz. Ja bym to rozpatrywał w dwóch takich kategoriach, jeżeli chodzi o naszą współczesność, współczesność powojenną. Zresztą, kto wie, może i w tamtym czasie też to odgrywało rolę. Mianowicie, jedna sprawa to jest fenomen jego poczytności i o tym za chwilę kilka słów, ale druga sprawa to jest, mówi się u nas, że brak jest tematów na seriale. Przecież byłby to cudowny, świetny serial o karierze pisarza, który sam siebie jako pisarz stworzył, był takim self-made manem, a jednocześnie okazja do pokazania bardzo złożonych, trudnych spraw i politycznych, i społecznych, obyczajowych, moralnych, etycznych, środowiskowych okresu międzywojennego, który jest bardzo żywy i w pamięci ludzi, którzy pamiętają ten okres i w zainteresowaniach młodszego pokolenia. Urodził się w środowisku dość zamożnym, ziemiańskim, na Kresach. Ojciec jego był prawnikiem, miał tam dosyć wysoką taką funkcję w województwie. Był to dom dość zasobny, troje rodzeństwa. Zachowała się taka jego trochę żartobliwa autobiografia, gdzie on mówił o tym, że wszystkie jego marzenia chłopięce się spełniały. Był kawalerzystą, brał udział w wojnie, także w wojnie 1920 roku. Przechodził potem bardzo różne koleje. Studiował, jeszcze przed pierwszą wojną studiował na Uniwersytecie w Kijowie, ale to były jakieś takie trochę dziwne studia, to znaczy raczej się tam chyba obijał niż studiował. Studiów nie ukończył, maturę miał, to na pewno. Przyjechał dość skomplikowaną drogą, którą odbył bohater jego pierwszej, a nie wydanej przed wojną powieści pod tytułem Kiwony. W 1986 chyba roku wydałem tę powieść ze swoim wstępem. Po raz pierwszy się ona ukazała. Otóż bohater tej powieści odbywa drogę z rewolucyjnej Rosji przez Finlandię, tam trochę dookoła i przyjeżdża do Warszawy. Tadeusz Mostowicz był zecerem. Pracował w drukarni dziennika Rzeczpospolita. Potem pracował w samej redakcji. Pisywał jakieś takie drobniutkie informacje, malutkie, nawet niepodpisywane. Tak się złożyło, że kiedyś, znowu jak w filmie, czy jak w bajce, że jeden z jego starszych kolegów nie dał na czas, a to był dziennik, nie dał na czas felietonu. I on ten felieton napisał. Tam był wspólny taki pseudonim, mianowicie C-Hr-Zan. C-Hrabia-Zan, co razem dawało Chrzan, oczywiście. I on użył zresztą tego właśnie podpisu. Felieton był dobry, zaczął te felietony pisywać, pisywał także recenzje teatralne, potem nawet pisywał i artykuły polityczne. Pismo było endeckie, on endekiem nie był, ale był zdecydowanie przeciwko obozowi Piłsudskiego. W 1927 roku, jeden z felietonów właściwie, w obronie honoru armii, został straszliwie pobity przez bojówki Piłsudskiego. Został wrzucony do glinianki w Jankach i byłby tam utonął, gdyby nie uratował go przejeżdżający tamtędy chłop. Całą tą historię z pobiciem, to znaczy inaczej oczywiście ujętą, mamy w Znachorze. Wtedy właśnie w Rzeczypospolitej zaczął używać tego herbu Dołęga, dlatego że pismo było trochę obliczone na dawne ziemiaństwo, na dawną szlachtę, gdzie te tradycje szlacheckie bardzo się liczyły, więc stąd właśnie używał tego. Pisał już najprawdopodobniej wcześniej te Kiwony, potem napisał jeszcze powieść Klondurkował w katowickiej Polonii, Ostatnia Brygada, i wreszcie zaczął drukować w 1931 roku najgłośniejszą chyba swoją powieść Kariera Nikodema Dyzmy, która była swoistą zemstą na grupie sanacyjnej właśnie za to pobicie. Fragmenty tej powieści zostały skonfiskowane. Samo pobicie Dołęgi Mostowicza w 1927 roku wywołało w Warszawie niesłychanie ostrą falę oburzenia. Nawet wiadomości literackie, no, które nie były zaprzyjaźnione Rzeczą Pospolitą, bardzo ostro zaprotestowały przeciwko tego rodzaju metodom. Był zresztą Dołęga już wówczas znany. Powieść drukowana w dzienniku ABC, Kariera Nikodemandyzmy, i interwencje cenzury, tam chodziło o tą prostytutkę Mańkę, którą policja tam torturuje, bije straszliwie, spowodowały, że opowieści mówiło się niesłychanie dużo. I praktycznie biorąc, zupełnie dosłownie, z dnia na dzień rodzi się głośny pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Ukazuje się wtedy kolejno właśnie potem ta jego ostatnia brygada, Czeki bez pokrycia, podpisane pseudonimem Dęboruk, chyba także ze względów politycznych. Znowu chodziło o to, że bał się jakichś represji ze strony sanacji. No a potem już dosłownie, jak się to mówi w takim powiedzonku, co rok prorok. Nawet więcej, bo w końcu od 31 do 39 roku w sumie wydrukował 17 powieści. Napisał ich 18, wydrukował 17. Więc zdarzało się to częściej. Przy czym czerpał te tematy przede wszystkim z życia. I co bardzo ważne i co wpłynęło niewątpliwie na jego poczytność. Otóż był to człowiek wystarczająco przewidujący, żeby rozumieć, jaką rolę będzie w najbliższym czasie w kulturze pełnił film. Na przykład Znachora napisał jako scenariusz filmowy, a nie jako powieść. Złożył to w 3 wytwórniach filmowych, wszędzie mu to odrzucono jako niefilmowe. Wobec tego przerobił to na powieść i wtedy wszystkie 3 wytwórnie plus jeszcze 2 inne zwróciły się do niego natychmiast z propozycją filmowania tego. Więc on przewidywał, myślał, nawet powiedziałbym teoretyczne zachowały się jego rozważania na temat tego, jak się pisze powieść, a jak się pisze scenariusz filmowy. On tutaj to rozróżniał wyraźnie. I jeszcze jedna niesłychanie ważna rzecz. Bardzo cenił czytelnika, odbiorcę. Nie traktował tego, co robił, jako źródła zarobków. Powiedziałbym, że on jak gdyby prowadził swojego czytelnika w każdej kolejnej powieści, podnosił go na nieco wyższy poziom. Odwoływał się do jego wiedzy, do jego próżności. Niekiedy używał obcych słów, ale takich słów, które przeciętny czytelnik mógł zrozumieć i czuł się w ten sposób podniesiony nieco wyżej. Jest tam oczywiście sporo takiej waty, powiedzmy, artystycznej, sporo pośpiesznych rzeczy, jakichś wtrętów nie najlepszych stylistycznych, ale przy takim tempie pisania. I oto, w połowie lat 30., kiedy zaczęto filmować jego kolejne powieści, zaczęto je drukować w odcinkach w całej Polsce i nie tylko, bo na przykład zwracały się do niego pisma polonijne z Ameryki, to były ubogie pisma, to oddawał po prostu bezpłatnie, zaczął zarabiać bajońskie sumy. Niechętny mu jeden z krytyków przedwojennych wyliczył, że zarabiał około 15 tysięcy miesięcznie, przy czym proszę pamiętać, że dolar kosztował wtedy 5 zł. Były to sumy zupełnie nieprawdopodobne, ale mniej wie się o tym, że prowadził bardzo rozległą działalność filantropijną, że pomagał bardzo wielu ludziom, że fundował własne stypendia, że jednym słowem nie tracił tych pieniędzy tylko na siebie. Więc proszę sobie wyobrazić, od człowieka, który przyjechawszy do powojennej Warszawy mieszkał w jakichś straszliwych spelunach gdzieś na Pradze, które potem opisał w Doktorze Murku na przykład, aż do mieszkania w dzisiejszym tym pałacyku na rogu Alei Ujazdowskich i Pięknej. Jedną część tego pałacyku on zajmował. Miał kucharza, miał służącego, miał piękny samochód, elegancko się ubierał. No więc z gazeciarza milionerem, tak można by było opowiedzieć. Samo to życie już jest materiałem, jak powiedziałem, na serial. A na to nakłada się sprawa szczególna. Potrafił Mostowicz wyjątkowo zupełnie aktualizować swoje powieści. To, co czytelnik gazety znajdował na pierwszej stronie, jako informację jakąś tam, 3 tygodnie później znajdował na ostatniej stronie w odcinku powieści. No, przykładem niech będzie tutaj powieść 3 serca. Otóż jest to powieść, dla tych, którzy nie znają, jest to historia zamienionych dzieci. Mamka w arystokratycznym domu w Poznańskiem gdzieś zamieniła dzieci. Swoje oddała do dworu, natomiast dworskie wzięła do siebie. I jej dziecko wychowywało się jako hrabicz, a dziecko hrabiowskie jako wiejski chłopak. Otóż, no historia powiedziałoby się zmyślona od początku do końca. Tymczasem zadałem sobie trud, przejrzałem gazety z tamtych lat i znalazłem 2 informacje, informacje potwierdzające to. Wielki tytuł na pierwszej stronie takiej warszawskiej popołudniówki. Sensacyjna historia. Mamka w Poznańskie właśnie przed śmiercią wyznaje, że zamieniła w arystokratycznym domu dzieci. I Mostowicz wpadł na podstawie tego, wpadł na pomysł. No co się mogło z tymi dziećmi stać? Jak ci chłopcy, rówieśnicy wychowywani wspólnie, jak oni musieli się czuć? Postawił przy tym problem. Co jest właściwie ważniejsze? Genetyka czy wychowanie? Przeprowadza tego swojego pozytywnego bohatera przez bardzo wiele trudnych doświadczeń. Oczywiście skomplikowana miłość obydwu do tej samej kobiety. No jest tam cała masa takich melodramatycznych historii, ale jest też i znakomity, zupełnie świetny obyczajowo opis środowisk artystycznych ówczesnej Warszawy z Francem Fischerem, głośną postacią okresu międzywojennego. On jest tam pokazany jako tukało. Jest to powieść z kluczem, można tam pisarzy ówczesnych artystów rozpoznać. Są tam znakomite zupełnie rzeczy. Podobnie było na przykład z doktorem Murkiem. No, kryzys. Wiadomo, bardzo wielu inteligentów zostało bez pracy, ale jest tam także wątek szpiegowski. Otóż te wątki szpiegowskie właśnie w okresie kryzysu, one były niesłychanie nasilone. Niemal codziennie czytało się w gazecie o wykryciu jakiejś tam grupy szpiegowskiej. Przy czym, rzecz charakterystyczna, do 1933 roku mocodawca to był Wschód, Rosja radziecka. Natomiast po 1933 roku mocodawcą tych szpiegów stawały się hitlerowskie Niemcy. Nastąpiło takie przesunięcie. Otóż on i to wykorzystał, tą szpiegomanię ówczesną. Dalej, niechęć oficjalnej prasy wobec lewicy, szczególnie wobec komunistów. Jego doktor Murek także jest zaplątany w sprawy partii komunistycznej, przy czym ta partia jest pokazana w ten sposób, że ci na dole to są bardzo przyzwoici, porządni proletariusze wierzący w ideę rewolucji, natomiast ci na górze, tak, przedstawia to zgodnie z ideą ówczesnych grup, może nie swarządzących, ale zbliżonych do tych swarządzących. Ci na górze w partii to są karierowicze, to są ludzie, którzy myślą tylko o sobie, a nie o idei rewolucyjnej. Czyli potrafił wykorzystywać aktualne sprawy. Znakomite realia, to co można by nazwać kulturą materialną tamtej epoki. Zresztą wystarczy obejrzeć filmy, przedwojenne filmy kręcone według Dołęgi Mostowicza. To są prawdziwe salony, to są prawdziwe, realne ulice, to wszystko pełni tam jakąś istotną, ważną rolę. Jeżeli w Braciach Dalcz pokazana jest Wola, dzielnica robotnicza przedwojenna Warszawy, to jest to rzeczywiście autentyczna Wola, a nie wymyślona jakaś tam proletariacka dzielnica. To było bardzo ważne, bo pozwalało czytelnikowi, który na przykład znał Warszawę, pozwalało mu przyjmować tą topografię i ten opis jako prawdziwy. Jeżeli to było prawdziwe, to wszystko inne musiało być także prawdziwe.
Mówił profesor Józef Rurawski, autor pierwszej biografii Tadeusza Dołęgi Mostowicza. Kolejny fragment muzyczny z serialu Kariera Nikodema Dyzmy. W wieczornych spotkaniach w Polskim Radiu PIK dziś mówimy o Tadeuszu Dołędze Mostowiczu. I teraz druga część audycji Krystyny Kraśniewskiej, audycji Polskiego Radia z 1988 roku, Rzemieślnik Doskonały, której gościem był biograf pisarza, profesor Józef Rurawski.
Mostowicz udzielał wywiadów, bardzo chętnie rozmawiał z ludźmi, odpowiadał na wszystkie listy, jakie do niego przychodziły, a musiało być tych listów dosłownie tysiące, ponieważ mimo całej pożogi wojennej dość duże archiwum się zachowało, ale to są resztki tylko tego, co było. I na wszystkie te listy odpowiadał, miał stałych korespondentów. Każdy mógł do niego przyjść z ulicy, zawsze był przyjęty. Nie chodziło tu o to, że on robił sobie popularność. Myślę, że to wynikało z czegoś innego. Był człowiekiem niesłychanie, w gruncie rzeczy niesłychanie nieśmiałym i nie umiał odmawiać. To była bardzo ważna cecha jego osobista. Więc czytelnik dużo wiedział o nim, czytał o nim, słyszał o nim, a jednocześnie praktycznie prawie dwa razy do roku miewał jego nowe powieści. Czytał je w odcinkach i czytał je w wydaniach książkowych. A były to powieści, w których, jak mówię, dbał o czytelnika, o jego poziom. Proszę zauważyć, nie ma śladu antysemityzmu u Mostowicza, co jest rzeczą niesłychanie ważną. Nie ma przywiązania do zakrystii i do kościoła, ale nie ma także ataków na kościół. Pozostawia niesłychanie dużo swobody. To nie chodzi o to, że on się bał poruszać tych tematów. On po prostu wiedział, że poruszenie takiego tematu oznacza wejście w temat. A wtedy, no, wtedy mogły być rzeczy różne. Jego negatywny bohater nie jest komunistą, nie jest katolikiem i nie jest Żydem. Jest to rzecz niesłychanie ważna. Potrafił lawirować między tymi bardzo przecież skrajnymi, różnymi sądami i poglądami lat 30. szczególnie. Proszę pamiętać, że jest to czas, kiedy te postawy oscylują, kiedy one się nasilają i lewica, i prawica polska działają wówczas bardzo aktywnie. Więc potrafił pominąć te sprawy, czyli nie narzucał własnej określonej ideologii swoim czytelnikom. Dalej, zwyciężał u niego zawsze dobro i uczciwość. Klasycznym tego przykładem jest przecież profesor Wilczur. Nie Znachor właśnie, a profesor Wilczur, druga część. Profesor Wilczur, który już po odzyskaniu świadomości sam decyduje o tym, że powraca na wieś, gdzie znalazł spokój i szczęście. Zachowały się listy lekarzy także i listy bardzo prostych ludzi, którzy dziękowali za profesora Wilczura i mówili o tym, że wskazał dzięki temu lekarzom ich miejsce w Polsce. Proszę pamiętać, że system opieki lekarskiej wówczas wyglądał przecież zupełnie inaczej niż dzisiaj. Czyli tworzył pozytywy społecznych postaw, działań społecznych. I to znajduje się w bardzo wielu elementach. Dalej, wykpiwał tych wyższych 10 tysięcy. Rzecz ciekawa, zaczął od tego, to znaczy od kariery nikodemadyzmy i skończył na tym. Pamiętnik pani Hanki, gdzie już dbał o czytelnika bardziej jeszcze niż uprzednio. Mianowicie wprowadza tam jak gdyby dwojaki rodzaj narracji. Pamiętnik pani Hanki, która jest postacią przecież przez niego, no może nie tyle wymyśloną, co jest syntezą kilku postaci autentycznych z tego high life'u warszawskiego, potwornie głupiej kobiety przecież, która pisze w pierwszej osobie i do tego mamy wtrącenia od samego autora, podpisane TDM, gdzie z kolei nie szczędzi także autoironii, gdzie mówi przecież o tym, jak trudno jest na przykład pisarzowi znaleźć wzór negatywnego bohatera. Od momentu kariery nikodemadyzmy na pewno działał świadomie jako pisarz. Nie tyle zorientował się, że to bardzo łatwo, co na odwrót. Zrozumiał, jakie wymagania stoją przed obiegiem popularnym, jak nisko, jak denny jest ten obieg popularny, jak mało strawny jest ten pokarm dostarczany codziennie przez dziesiątki dzienników w odcinkach. I wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek kreował, to właśnie rolę pisarza pierwszorzędnie drugorzędnego, świadomie sobie narzucając taką właśnie rolę. W jednym z ostatnich wywiadów przed wojną znalazłem sygnał mówiący o tym, że przygotowuje się do napisania powieści historycznej, ale już serio, nie w obiegu popularnym, a w obiegu wysokim. Czyli szykował się do przejścia z obiegu popularnego do obiegu wysokiego. Oznacza to, że uwierzył w siebie, że uwierzył we własne możliwości twórcze. Natomiast nie natknąłem się nigdzie na ślady chucpy, na ślady skandalizowania dla celów reklamowych, prawda? Absolutnie nie. Tego nie ma u niego zupełnie. Był skromny i jest taki w powieściach. Pozostaje skromny. Proszę zauważyć, że jego bohaterowie, nawet ci z wysokich, no, poza karierą Nikodema Dyzmy i oczywiście Pamiętnikiem Pani Hanki, bo to są powieści ironiczne, satyryczne, ale w tych jego serii opowieściach bohaterowie są też skromni. No znowu klasycznym przykładem niech będzie profesor Wilczur. Mądry i skromny i dobry człowiek.
To była druga część audycji Rzemieślnik Doskonały Krystyny Kraśniewskiej z Polskiego Radia z udziałem profesora Józefa Rurawskiego, pierwszego biografa Tadeusza Dołęki-Mustowicza. Po muzycznym fragmencie z filmu Znachor, jeszcze część trzecia, której profesor Józef Rurawski mówić będzie między innymi o tajemniczej śmierci pisarza. Zgodnie z zapowiedzią, trzeci fragment audycji Krystyny Kraśniewskiej z Polskiego Radia, nagranej w roku 1988, Rzemieślnik Doskonały, z udziałem profesora Józefa Rurawskiego, pierwszego biografa pisarza.
Wojna 1939 roku. Był podchorążym. wyjechał, został zmobilizowany, znalazł się w Kutach przy granicy rumuńskiej. Nie przekroczył tej granicy, został po tej stronie, chociaż mógł ją przekroczyć. Zorganizował tam z resztek tych żołnierzy, którzy tam byli, rodzaj milicji obywatelskiej na tym terenie. Zorganizował dowóz chleba nie tylko dla ludności Kut, ale dla tych uciekinierów, dla tych tysięcy ludzi, którzy się tam znajdowali, próbując jeszcze przekroczyć granicę rumuńską. I oto 17 września, kiedy wchodziła na ten teren armia radziecka, wiózł taki właśnie transport chleba wojskową ciężarówką. Był w mundurze. Najprawdopodobniej albo nie usłyszał okrzyku do niego skierowanego, wysiadając z samochodu, albo nie wiedział, że ten okrzyk odnosi się do niego. On sięgał jeszcze do szoferki. Być może, że żołnierz bał się, że on wyciąga broń. Trudno powiedzieć. W każdym razie posłał do niego serię z takiego ręcznego karabinu maszynowego. Zabił go na miejscu. Kiedy rozpoznano, to znaczy uciekinierzy warszawscy rozpoznali zwłoki pisarza, dowódca patrolu doprowadził do natychmiastowego śledztwa, wyrok i od razu wykonanie. Żołnierz został rozstrzelany, a ciało Dołęgi Mostowicza pochowano w grobie burmistrza Kut, wyraźnie zaznaczając jego dane personalne dla późniejszej ekshumacji. I jeszcze na tym nie koniec, bo po wojnie, kiedy rodzina i siostra z Londynu i rodzina w Warszawie próbowała załatwić sprawę ekshumacji zwłok, to władze radzieckie wydały bardzo szybko zgodę na to. Chyba w 1948 roku już była taka zgoda. Natomiast ówcześni nasi decydenci od spraw kultury i nie tylko przeciągali całą sprawę, no bo wersja oficjalna, jaka w latach 40. krążyła, to było, że jakaś zbłąkana kula go trafiła, nie wiadomo gdzie, co i jak. Ja rozmawiałem ze świadkami śmierci Dołęgi Mostowicza i ze świadkami jego pogrzebu. Od rodziny z kolei uzyskałem fotografię. Jedną z nich zamieściłem w książce, mianowicie tą pośmiertną fotografię Dołęgi Mostowicza w trumnie, gdzie widać ślady po tych kulach. Pod koniec lat 40. to było to, co nazwalibyśmy dzisiaj białą plamą, prawda? I dopiero w 78 roku uzyskano zgodę na ekshumację zwłok i jego ciało zostało pochowane na Powązkach. Ale całe to życie układa się właśnie serialowo. Urodzony na Kresach, w dość zamożnej rodzinie, przeszedł przez rewolucję, przeszedł przez wojnę, wyprawę Piłsudskiego, przez bezrobocie, był bezrobotny przez jakiś czas, zaczynał jako pracownik fizyczny. Doszedł do sytuacji jednego z najbardziej popularnych pisarzy. Na początku lat 50. wycofano teksty Mostowicza z bibliotek i zniszczono je po prostu. Chodziły ręczne odpisy, przepisywano ręcznie z ocalałych egzemplarzy teksty i w ten sposób je powielano. To są rzeczy wzruszające. Taka wierność dla pisarza, który wydawałoby się nie wnosi żadnych przecież wartościowych elementów. No czego właściwie się można nauczyć z powieści Mostowicza? Można. Tego, że wielkimi i naprawdę ważnymi wartościami to jest uczciwość, honor, dobro, praca dla innych. Jeżeli miłość jest grzeszna, to musi się skończyć negatywnie. Są to przecież wartości, o których myślimy i które wszyscy chcielibyśmy widzieć dookoła siebie. A że odbywa się to wszystko w atmosferze pewnej sensacji, pewnego sentymentalizmu, nawet niekiedy łez, jakie czytelniczka lub czytelnik wyleją nad bohaterami, to czy to źle? Jest to moment oczyszczenia wewnętrznego. Ja nie lekceważyłbym potrzeb ludzkich, które powodują, że obieg popularny w ogóle istnieje. A w tym obiegu niewątpliwie szczególne miejsce należy się i biografii, i twórczości Tadeusza Dołęgi Mostowicza.
Był to trzeci i ostatni fragment audycji Krystyny Kraśniewskiej, Rzemieślnik doskonały, audycji Polskiego Radia z 1988 roku. O Tadeuszu Dołędze Mostowiczu opowiadał jego biograf profesor Józef Rurawski. Posłuchajmy teraz kolejnego fragmentu muzycznego z filmu Znachor.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
I powrócę teraz do artykułu Niewygodna pamięć i czarna legenda zamieszczonego w Newsweeku 22 września roku 2002. Czytamy w nim. W III Rzeczpospolitej, jakby w odruchu zadośćuczynienia za milczenie o życiu i zasługach, nagle wszyscy zaczęli pisać o jego śmierci, czyli o śmierci Tadeusza Dołęgi Mostowicza, o którym dziś mówimy. Do niedawna wiadomo było, że we wrześniu 1939 roku chory na serce 41-letni pisarz ochotniczo zgłosił się do walki. Dalej nie wiadomo już nic. Według najpopularniejszej legendy wyjechał na front wschodni swym eleganckim bikiem. Miał zginąć od ukraińskiej kuli we własnym samochodzie podczas przekraczania granicy 17 września na moście w Kutach. Według innej wersji, wobec ucieczki z kraju całego rządu i naczelnego dowództwa, on postanowił zostać. Skrzyknął oddział podobnych sobie straceńców i postanowił bronić Kut przed wkraczającą Armią Czerwoną. Miał zginąć, gdy zwlekał z oddaniem broni w chwili rozbrajania przez Rosjan. Według kolejnej wersji, ujawnionej niedawno, miałby zginąć za oficerki, na widok których sowiecki sołdat, pewny, że ma przed sobą oficera, wyjął broń i strzelił. We wszystkich tych wersjach obecni są podpisani z imienia i nazwiska świadkowie. Wyjmują poległemu pisarzowi z kieszeni ostatni rachunek z wydawnictwa Rój, zdjęcie żony z synkiem albo jego dziennik wrześniowy, kończący się niestety w dniu wyjazdu z Warszawy. Ale Dołęga Mostowicz nigdy nie był żonaty. Nie miał dzieci i nigdy, jak kategorycznie twierdzi jego rodzina, nie pisał dziennika. Nie zginął też 17 września, co przez lata miało znaczenie symboliczne i nie osłaniał z bronią ucieczki zajęczym szlakiem polskiego rządu. Nie miał też stopnia kapitana, choć informacje tę do dziś powtarzają nawet wydawnictwa encyklopedyczne. A już za całkowite zmyślenie należy przyjąć żywe w tych legendach przekonanie, że żołnierz radziecki, który zastrzelił Dołęgę, został postawiony przed sądem i rozstrzelany. Prawda o okolicznościach jego żołnierskiej śmierci, zrekonstruowana na podstawie kilkudziesięciu zgodnych w istocie relacji, jakie napłynęły na apel rewizji nadzwyczajnej od dawnych mieszkańców Kut, brzmi nie mniej dramatycznie. I odbiega troszkę od tego, o czym mówił w 1988 roku profesor Józef Rurawski. W dzień i w nocy z 17 na 18 września przez Kuty, małą letniskową miejscowość na rumuńskiej granicy, przeszła cała Polska. Dziesiątki tysięcy ludzi przekraczało most na Czeremoszu. Wobec wkroczenia w granice Rzeczpospolitej Armii Czerwonej przeszli tą drogą także prezydent, rząd i wódz naczelny. Nie sposób odpowiedzieć, dlaczego opuszczono Polskę w takim pośpiechu, by nie powiedzieć w panice. Rosjanie wkroczyli do Kut dopiero 21 września. Jak się wydaje, Stalinowi było z różnych powodów zręczniej nie brać do niewoli polskich dygnitarzy. 18 września w Kutach zrobiło się już spokojnie. Tego dnia nadal nie wiadomo skąd pojawił się tam Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Był w mundurze kaprala podchorążego. Nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, jaki był jego wrzesień. Nie wiadomo, czy walczył i czy oddał choćby jeden strzał do wroga. Został włączony do batalionu majora Henryka Piątkowskiego, który organizował obronę miasteczka, a właściwie demonstrację polskiej obecności w polskim mieście tak długo jak się da. Układ z Rumunami po drugiej stronie granicznego mostu na Czeremoszu przewidywał bowiem, że jeśli w mieście padnie choćby jeden polski strzał w kierunku Rosjan, to żaden z Polaków nie przekroczy granicy, a Rumuni wysadzą most. Czekano więc na Rosjan, którzy zdawali się zupełnie nie śpieszyć. Przez dwa dni w Kutach nie działo się nic. 21 września rano major Piątkowski dostał wiadomość z Kołomyi, że w stronę Kosowa i Kut wyruszyło kilka czołgów sowieckich. Postanowił skierować do miasta pluton piechoty jako osłonę samochodu wysłanego przed godziną 10 po chleb dla wojska. Odkrytą półciężarówką pojechali porucznik Wojda, kierowca i kapral podchorąży Dołęga Mostowicz. Dwóch pierwszych siedziało w szoferce. Dołęga, mierzący ponad 2 metry, wolał miejsce na platformie. Gdy samochód z ładunkiem chleba ruszał w drogę powrotną, a uśmiechnięty Dołęga machał ręką jakiemuś chłopcu, padła seria strzałów z czołgu, który pojawił się w górze uliczki. Auto wywróciło się na ostrym zakręcie. Mężczyźni siedzący w szoferce zdołali umknąć. Pozostał jeden poległy. Ofiara jedynych strzałów, jakie padły w czasie tej wojny w Kutach. Los chciał, że był nim Tadeusz Dołęga Mostowicz. Dla tych, którzy go chowali następnego dnia na miejscowym cmentarzu, wielki polski pisarz i bohaterski żołnierz. Wszyscy pozostali żołnierze batalionu majora Piątkowskiego ocaleli. O 11.55 nieatakowany przez Rosjan polski oddział opuścił granice Rzeczpospolitej. Trudno się oprzeć wrażeniu, że pamięć o Tadeuszu Dołędze-Mostowiczu nadal pozostaje dla Polaków czymś niewygodnym. Druga Rzeczpospolita odwracała się od niego, udając, że znakomite satyryczno-obyczajowe pisarstwo jej nie dotyczy. PRL żerowała na jego twórczości politycznej, przedstawiając go albo jako lewicowca, albo playboya. W III Rzeczpospolitej nie doczekał się ani jednej uliczki swojego imienia, że o pomniku nie wspomnę. Pozostaje tylko nadzieja, że przyszłe pokolenia, zaczytane w jego książkach i zauroczone adaptacjami filmowymi jego powieści, przyznają mu wreszcie rangę wybitnego pisarza politycznego. Może zgodzą się przyznać, że ponadczasowy jest nie jego Nikodem Dyzma, lecz polska właściwość polityczna, która bez względu na systemy ustrojowe rodzi kolejnych dyzmów. Już choćby za tę diagnozę polskiej choroby politycznej należy mu się pomnik. Czytamy w artykule Niewygodna pamięć i czarna legenda zamieszczonym w Newsweeku 22 września 2002 roku. A teraz maleńki fragment muzyczny z filmu Kariera Nikodema Dyzmy. Na zakończenie dzisiejszej opowieści o życiu i twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w wieczornych spotkaniach w Polskim Radiu PIK jeszcze kilka słów o adaptacjach filmowych powieści autora Znachora. Już przed wojną znaczna część jego powieści doczekała się adaptacji filmowych, z których niektóre zyskały dużą popularność, a były to filmy Prokurator Alicja Horn z 1933 roku z główną rolą Jadwigi Smosarskiej, Osławiony Znachor z roku 1937 z Kazimierzem Junoszą Stępowskim w roli profesora Wilczura, Profesor Wilczur z roku 1938 to kontynuacja Znachora, Ostatnia Brygada, rok 1938, Doktor Murek, rok 39, Trzy Serca, również ten rok, i Złota Maska. Nakręcono także Testament profesora Wilczura, film, który był kontynuacją Znachora i profesora Wilczura. Nie był on oparty na powieści pisarza, lecz na napisanym przez niego scenariuszu. W tym samym roku, czyli 1939, powstał również film Przygody pana Piorunkiewicza, który na skutek wybuchu wojny nie został ukończony. A po wojnie nakręcano filmy Nikodem Dyzma, rok 1956 w roli głównej Adolf Dymsza, Pamiętnik pani Hanki, rok 1963 i wspaniała, legendarna już ekranizacja Znachora w reżyserii Jerzego Hoffmana z roku 1981. Powstały też seriale telewizyjne Doktor Murek w roku 1979 i Kariera Nikodema Dyzmy z Romanem Wilhelmim w 1980 roku. Także komedia filmowa Kariera Nikosia Dyzmy z roku 2002 luźno bardzo nawiązuje do powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Tadeusz Dołęga-Mostowicz jest autorem aforyzmu: są trzy rzeczy wieczne. Wieczne pióro, wieczna miłość i wieczna ondulacja. Najtrwalsze z tego wszystkiego jest wieczne pióro. Przez wiele lat krytycy literaccy przypisywali Dołędze także autorstwo powieści Czeki bez pokrycia, będącej ostrą krytyką rządów sanacyjnych. W rzeczywistości autorem tej powieści był polski polityk i ekonomista Jerzy Zdziechowski, który świadomie stylizował ją na prozę poczytnego w latach 30. pisarza i wydał ją w 1933 roku pod pseudonimem W.M. Dęboruk. Mylącym mógł być też fakt, że książka została opublikowana w wydawnictwie RUJ w Warszawie, które wydawało powieści Dołęgi-Mostowicza. Jeśli trafią Państwo kiedyś na cmentarz Powązkowski, to można tam znaleźć nagrobek Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, na którym czytamy: Świętej pamięci Tadeusz Dołęga-Mostowicz, 1898-1939, literat, zginął śmiercią żołnierza w Kutach, wrzesień 1939, pochowany w Warszawie w roku 1978. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu wieczornych spotkań poświęconych klasyce literatury polskiej. Dziś mówiliśmy o klasyku literatury popularnej Tadeuszu Dołędze-Mostowiczu. Polecam Państwu jego książki. Można dowiedzieć się bardzo wiele o Polsce lat międzywojennych. Można też czasem uronić łzę i wzruszyć się po prostu. Przecież literatura też i do tego służy. Ewa Dąbska, dziękuję za uwagę i zapraszam na wieczorne spotkania poświęcone klasyce literatury polskiej za tydzień. Do usłyszenia.
Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, lecz gorsza od głodu i chłodu tęsknota Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć goni mnie pan władza, Gestapo i SS. Warszawo ma, patrz oku memu za, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, lecz gorsza od głodu i chłodu tęsknota Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies. Choć goni mnie pan władza, żandar, Gestapo i SS, Warszawo ma. Patrz oku memu za, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Warszawo.